dobrze dzieje się na boiskach piłkarskich i Anita Koblińska już za chwilę, no chyba najważniejszym wydarzeniu na boiskach piłkarskich, a dokładniej wokół nich tego tygodnia. Chodzi oczywiście o tę już niemal mydlaną operę z Leo Messi w roli głównej.
Tak, trwała dokładnie 11 dni od momentu, kiedy Leo Messi poinformował Barcelonę, że chce odejść do ubiegłego piątku, a więc do dnia, w którym przyznał, że jednak w Barcelonie zostanie.
Wzruszająca historia ze szczęśliwą dla kibiców i dla mieszkańców Barcelony puentą. Natomiast ja chciałbym także o bardzo sympatycznych okolicznościach na naszych lokalnych boiskach piłkarskich, bo tak naprawdę to poza Ekstraklasą mamy wszędzie liderów i to bez porażki, bo Arka Gdynia wygrała w Bólach, to się rodziło z Puszczą Niepołomice i z dorobkiem dwóch zwycięstw jest liderem tabeli pierwszej ligi. Oglądałaś to spotkanie i co? Miałaś mieszane uczucia.
Tak, natomiast co widziałam, widziałam zaangażowanie i to cieszy na pewno, bo bywało różnie pod koniec tej ostatniej części meczów podczas jeszcze Ekstraklasy, także dobrze to wygląda. No, na razie mamy dwa mecze za sobą, tak naprawdę nie licząc tego pucharowego, więc wyciągać jakiekolwiek wnioski troszeczkę wcześniej, żeby to robić, natomiast dobrze to wygląda i wyniki na razie dopisują, więc chyba narzekać jeszcze teraz nie wypada.
W drugiej lidze także mamy lidera, Chojniczanka na pierwszym miejscu z dorobkiem, podobnie jak Arka, dwóch wygranych meczów. No i w trzeciej lidze w grupie drugiej Radunia Stężyca. Dzisiaj zwycięska zakończyła mecz z Nielbą Wągrowiec, ale łatwo nie było. Tylko 2-1. Zwycięstwo podopiecznych trenera Letniowskiego, ale to jest już szóste zwycięstwo w szóstym meczu i jeszcze za plecami Bałtyk Gdynia, który w najbliższą sobotę obchodzić będzie jubileusz 90-lecia podczas spotkania na Narodowym Stadionie. Nie na Narodowym Stadionie, właśnie na głównej płycie Stadionu Miejskiego, między innymi selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski. Więcej szczegółów na ten temat jutro w dogrywce po godzinie 18. Ja już za moment zaczynamy od Leo Messiego oczywiście.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
A teraz już jesteśmy w Barcelonie. Leo Messi w roli głównej w miniony poniedziałek i to było to świadectwo bojkotu dotychczasowej współpracy z Barceloną. Nie pojawił się na obowiązkowych badaniach drużyny na koronawirusa, nie pojawił się także na pierwszym zgrupowaniu drużyny, więc już obwieszczano wszem i wobec, że odchodzi na tej liście rankingowej. Najwyżej Pep Guardiola ze swoim Manchesterem City, a potem nagle Volta, bodaj przed dwoma dniami spotkanie ojca, jednocześnie menedżera Leo Messiego z prezydentem Barcelony i Volta w sprawie o 180 stopni. To się wszystko pozmieniało.
Tak, no dokładnie tydzień później Leo Messi przeszedł, bo dzisiaj przeszedł te testy na koronawirusa, później od całej drużyny. Chciano zaczekać do jutra, natomiast żeby nie tracić kolejnego dnia, skoro wiadomo już, że Argentyńczyk zostaje w klubie, to test przyjechał do niego do domu, bo właśnie w domu poddał się testowi na COVID-19. Wysłano tam cały sztab medyczny, przetestowano piłkarza, no i pewnie całą jego rodzinę, no bo zazwyczaj tak to się dzieje. No i jeżeli ten wynik będzie negatywny, to on jutro już po południu dołączy do drużyny i rozpocznie treningi. No, trwało to troszkę, natomiast ostatecznie, jeżeli byłabym kibicem Barcelony, to pewnie cieszyłabym się, że tak się to wszystko potoczyło. Jeśli chodzi o Barcelonę, no to zanim rozpocznie sezon, a wiemy, że te drużyny, które grały jeszcze w europejskich pucharach, rozpoczną ten sezon później niż reszta, bo już w przyszły weekend Primera División rozpocznie swoje rozgrywki. Natomiast Barcelona, Real Madrid, Atletico i Sevilla będą jeszcze miały troszeczkę czasu na między innymi sparingi. No i pierwszy sparing w sobotę przyszłą zagra Barcelona z Nasticiem Tarragona z Segunda División B. Pamiętamy jeszcze, możemy tutaj króciutko wspomnieć o tych spekulacjach, spekulacjach mówiono o tym, że Barcelona zagra sparing z Realem Madryt, jako że to są te drużyny, które właśnie mają troszeczkę jeszcze więcej czasu na mecze towarzyskie. Natomiast ostatecznie do tego nie doszło, a więc właśnie Nastic będzie tym pierwszym sparing partnerem Barcelony. Czy Messi zagra w tym meczu? Nie wiadomo, natomiast jako że to sparing, to wydaje się, że po tygodniu treningów z drużyną pewnie podczas tego meczu już się pojawi na boisku.
Powiem szczerze, że jako kibic Barcelony cieszyłbym się, że w mojej drużynie gra tak klasowy piłkarz jak Leo Messi, a z drugiej strony po tym takim desperackiej próbie odejścia za wszelką cenę miałbym pewien dystans. Coś by między nami, między mną, kibicem Barcelony, a Messi by pękło, zdaje się. Tym bardziej, że nie oszukujmy się, to nie sentymenty, to nie to, że przemyślał, że dojrzał, że zrozumiał, że to jest jego najpiękniejsze miejsce na ziemi. Zresztą w wywiadzie udzielonym hiszpańskiej telewizji mówił coś takiego, że to jest jego najpiękniejsze miejsce na ziemi, najważniejszy klub w karierze i że już lepszego nie będzie.
Natomiast no jedyny prawie, tak naprawdę.
Jedyny, dokładnie. On tam jest już jest 20 lat od momentu, kiedy jako 13-latek tam się pojawił. Natomiast nie oszukujmy się, poszło o to, że jest klauzula odstępnego 700 milionów, której nikt nie da, że do 10 czerwca był termin na wypowiedzenie kontraktu, że zinterpretował sobie po swojemu Leo Messi i pewnie ojciec menedżer, że w związku z pandemią coś tam ulega przedłużeniu, więc sami sobie przedłużyli. Tam takie między innymi spekulacje się pojawiały, więc to nie z miłości do Barcelony, tylko z powodu tego, że nie było wyjścia z tej sytuacji. Został na kolejny, na cały sezon 2020-2021.
To jest ciekawe właściwie, jak jeszcze to chociażby w środę wyglądało o te 180 stopni zupełnie inaczej, dlatego że jeszcze w środę właśnie media w Hiszpanii apelowały i tak alarmowały wręcz, że po tym spotkaniu, do którego doszło na linii ojciec Messiego Barcelona, że tam porozumienia nie ma i najprawdopodobniej nie będzie. On sam pytany przed tym spotkaniem z prezesem Bartomeu, to spotkanie trwało 1,5 godziny, miało odbywać się w przyjaznej atmosferze, natomiast przed tym spotkaniem, kiedy został zahaczony przez właśnie hiszpańską telewizję, powiedział, że on to widzi bardzo, jako bardzo trudny temat. Tak unikał odpowiedzi oczywiście, ale kilka słów gdzieś tam z niego wyduszono. No i w piątek, jeszcze w piątek, gdzie Messi ostatecznie potwierdzał przecież, że zostanie, jeszcze w piątek w okolicach południa jego ojciec opublikował na Twitterze list, który napisał do samego prezesa La Liga, właśnie wytykając tą błędną interpretację tej klauzuli zawartej w kontrakcie piłkarza, jeśli chodzi o te 700 milionów euro. Napisał tak, ta konkluzja bazuje na ewidentnym błędnym rozumieniu z waszej strony. Paragraf 8.2.3.6 kontraktu pomiędzy zawodnikiem a klubem jasno mówi, rekompensata ta nie będzie miała zastosowania, jeśli decyzja zawodnika o rozwiązaniu kontraktu zostanie podjęta po zakończeniu sezonu 2019-2020. No więc, kto tutaj źle interpretuje, kto tutaj ma rację, a kto tutaj racji nie ma? No, Liga idzie w zaparte i cały czas nawet w odpowiedzi na ten list od ojca Messiego czytaliśmy, że tak naprawdę oni zdania nie zmieniają, że uważają, że tylko zapłata tej klauzuli pozwoli rozwiązać ten kontrakt. No a w piątek wieczór już mieliśmy ten wywiad, o którym pan wspomniał, gdzie on mówi, że zostanie w Barcelonie. Nie byłem zadowolony i chciałem odejść, nie pozwolono mi na to, więc zostanę w klubie, aby nie angażować się w proces sądowy. Więc czy to tak naprawdę z sentymentu, czy po prostu z rozsądku, gdzie wie, że po zakończeniu tego sezonu i tak będzie mógł odejść i tak mi się wydaje, że pewnie tak się skończy, że ten sezon zostanie, ale tylko ten kolejny sezon. No i jeszcze przytuli o 70 milionów euro jako bonus lojalnościowy. Też miał taki zapis w tym właśnie wspomnianym ostatnim kontrakcie, że jeżeli go wypełnia, więc zostanie na pełne 4 lata, no to te 70 milionów euro będzie mu przysługiwało.
Ciekawe tylko, dlaczego Barcelona nie chciała zarobić na ewentualnym kontrakcie, bo to jest ostatnia szansa tak naprawdę. Za rok nie dostanie ani grosza, ani miliona, bo to w takich kategoriach można by wziąć te marne 100 milionów i rzeczywiście podreperować sobie kasę. No tym bardziej, że padły słowa o tym, że nie chce iść do sądu dla świętego spokoju, ale też słowa zarządzanie klubem kierowane przez przez prezesa Bartomeu jest tragiczne, no to wyobraźmy sobie, co by było, gdyby Duszan Kuciak powiedział, że Adam Mandziara tragicznie zarządza Lechią Gdańsk, albo Adam Marciniak, że panowie Kołakowscy zupełnie nie radzą sobie z Arką Gdynia. Czy tam rzeczywiście mogłaby być nić porozumienia? Oczywiście pozycja Leo Messiego w Barcelonie jest nieporównywalna z pozycją jakiegokolwiek, któregokolwiek piłkarza w jakimkolwiek klubie, z Cristiano Ronaldo włącznie. Rzeczywiście.
I w Barcelonie z jakimkolwiek innym pracownikiem. Pewnie dokładnie. Tutaj nawet prezes tak naprawdę, no co może? Może powiedzieć, że jest niezadowolony, no to Messi powie, to pozwól mi odejść. No, a nikt nie chce, żeby odszedł. Także no kółko się zamyka, ale zamykamy też ten temat, przynajmniej na razie, przynajmniej na najbliższych czy 12, no nie 12, pewnie troszkę mniej miesięcy.
Leo Messi został w Barcelonie, to już jest fakt, temat zamknięty w piłkarskich plotkach, bo rzeczywiście akurat tych plotek wokół tego było bardzo dużo. Za chwilę o konkretach, czyli Lidze Narodów. W dzisiejszym spotkaniu w grupie B, na poziomie B, Walia wygrała z Bułgarią 1-0. Wieczorem o 20:45 dwa bardzo interesujące spotkania. Hiszpania zagra z Ukrainą, a Szwajcaria z Niemcami. Francuz Pierre Gasly wygrał Grand Prix Włoch. To była 8. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 dla zawodnika Alfa Tauri. To pierwsze zwycięstwo w historii. Gasly wyprzedził Hiszpana Carlosa Sainza z McLarena i Kanadyjczyka Lance'a Strolla z Racing Point. A zatem mnóstwo niespodzianek dzisiaj na torze Monza. Słoweniec Tadej Pogacar z kolei wygrał 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France na górskiej trasie. Po finiszu z 5-osobowej grupki wyprzedził swojego rodaka Primosza Roglicza. Nowym liderem został właśnie Roglicz, który ma 21 sekund przewagi nad Kolumbijczykiem Eganem Bernalem. Brytyjczyk Adam Yates, dotychczasowy lider, stracił niemal minutę i w klasyfikacji generalnej spadł na 8. miejsce. Nasz Michał Kwiatkowski jest 48, traci ponad 51 minut. Poniedziałek to dzień przerwy, we wtorek płaski etap i szansa dla sprinterów. Anita Kobylińska, teraz sprintem przez Ligę Narodów się przemieścimy. Przypomnę, w meczu, który już się odbył, Walia wygrała z Bułgarią 1-0 w grupie A, w tej elitarnej. Hiszpania z Ukrainą i Szwajcaria z Niemcami rozegrają swoje mecze o 20:45. Polska jutro, kolejne spotkanie wyjazdowe o 20:45 z Bośnią i Hercegowiną, ale my jesteśmy przy Holandii, bo ta Holandia to z nami wygrała i odnotowujemy debiut, ale taki chyba krótkoterminowy. Ronald Koeman, jak wiadomo, wrócił do Barcelony, to jest legenda Dumy Katalonii, zostawił reprezentację i ta reprezentacja, no od biało-czerwonych dużo lepsza, no ale reprezentacja Polski bez Roberta Lewandowskiego to spuśćmy kurtynę milczenia.
Tak, no króciutko wspomnimy, no bo nie możemy inaczej. Możemy, ale nie wypada porozmawiać o innych spotkaniach, a o meczu Holandii z Polską nawet nie wspomnieć. Także robimy to po 2 latach trenowania właśnie reprezentacji Holandii. Tak jak pan wspomniał, Ronald Koeman podjął się pracy, która, jak się mówi w mediach, była dla niego tą wymarzoną, a więc nikt tutaj Holendra nie wini, że zostawił reprezentację swojego kraju i poszedł do Barcelony. Natomiast właśnie w tym pierwszym meczu od odejścia Ronalda Koemana, który Holandia rozegrała właśnie przeciw Polsce, poprowadził tymczasowo Holandię trener asystent. Mówi się, że bardzo prawdopodobny jest powrót na stanowisko Luisa van Gaala. Natomiast to jeszcze oczywiście są spekulacje. Póki co na razie wiemy, że po tej wygranej z Polską sam Ronald Koeman pogratulował swojemu byłemu asystentowi, wysłał mu SMS-a, pogratulował zwycięstwa z Polską i też pewnie tego, że asystent bardzo się trzymał tego, co Ronald Koeman w reprezentacji Holandii zostawił, a więc na razie tam żadnych zmian taktycznych nie było, no i pewnie przez najbliższy czas nie będzie.
Ja pamiętam przed około 10, może ponad 10 laty byłem w obiekcie Blaugrana, w tym kompleksie całym Barcelony, między innymi w Muzeum Klubowym i pamiętam, jaka była pozycja Ronalda Koemana. Tam mają swoje pomieszczenia specjalne, swoje aleje, ci najwybitniejsi piłkarze z Johanem Cruyffem oczywiście na czele, ale jest także taka alejka, która kończy się wielkim portretem Ronalda Koemana. Zatem to jest człowiek, który dla Barcelony uczynił tyle, że stał się legendą tego klubu, nic więc dziwnego, że tam się znalazł. Cristiano Ronaldo to takie aleje będzie miał w różnych miejscach, od Manchesteru United począwszy, przez Real Madryt, na Juventusie skończywszy. Natomiast no, jest bardzo niesubordynowany, bo on zrobił sobie przerwę, jeśli chodzi o występy w reprezentacji Portugalii. Natomiast zlekceważył koronawirusa, czyli zlekceważył obowiązujące przepisy sanitarne.
Troszeczkę, tak. I został upomniany za to, że nie ma na twarz maseczki.
Jakieś marne 20 tysięcy euro?
A tego nie wiem. Natomiast tak, podobno pani z ochrony kilkakrotnie podchodziła do niego i upominała go. I faktycznie, jak patrzymy na te zdjęcia dostępne w internecie, to na większości tych zdjęć wszyscy piłkarze, którzy siedzą na trybunie, ponieważ on nie zagrał na liście powołanych, się ostatecznie nie znalazł. Natomiast był obecny na tym meczu wygranym 4-1 z Chorwacją. I jak patrzymy na te zdjęcia, to faktycznie wszyscy jego koledzy mają maseczki, a on po prostu jej nie ma. W każdym razie, jeśli chodzi o statystyki, to był pierwszy mecz Cristiano Ronaldo, który ten ominął od spotkania z Polską w listopadzie w 2018 roku. Od tego spotkania zremisowanego w Portugalii 1-1. No i dlaczego to spotkanie ominął? Dlatego, że wytłumaczył to trener Fernando Santos najlepiej. Powiedział tak, wyglądało to trochę jak urządlenie pszczoły, ale okazało się, że to infekcja. Została już wyleczona antybiotykami i wydaje się, że wszystko wróciło do normy, ale musimy to jeszcze ocenić. Chodzi o infekcję, jeśli mamy już być dokładni, u palca prawej stopy. Także nie wiadomo, czy Portugalczyk zagra w tym wtorkowym meczu ze Szwecją. Pewnie jeżeli to zostało zaleczone, no to pewnie tak i na pewno będzie, jeżeli znajdzie się na boisku, będzie starał się strzelić gola, bo będzie to jego gol numer 100. Tym samym Cristiano Ronaldo może zostać zaledwie drugim piłkarzem w historii, który strzeli dla swojej reprezentacji 100 bramek. Jedynym piłkarzem, który do tej pory to zrobił, nie wiem, dla mnie to jest całkowicie nieznane nazwisko, ale skoro już mówimy o tych osiągnięciach, to powiedzmy Ali Daei, reprezentant Iranu.
I to jest także znana postać z europejskich boisk. To rzeczywiście była gwiazda, myślę, że tak gdzieś około 10-15 lat temu, a zatem gdy ty byłaś na pograniczu przedszkola i szkoły podstawowej, gdzieś tam pewnie sobie haseł, miałaś inne zainteresowania, bawiłaś się lalkami. Natomiast teraz już poważny temat, czyli koronawirus. On nie odpuszcza i co jakiś czas pojawia się jakieś ważne, znane nazwisko człowieka, który przyznaje się do tego, że jest zakażony. I teraz mamy historię z reprezentantem Hiszpanii, ale takim reprezentantem, który nie gra, nie jest na tyle ważną postacią, żeby zakłócił ten mecz, który ma się odbyć dzisiaj wieczorem, przypomnę, Hiszpanii z Ukrainą.
Tak, bo on nawet jeszcze nie zadebiutował. Po raz drugi został powołany, natomiast po raz pierwszy, kiedy w listopadzie, to były jeszcze eliminacje do Euro 2020, był powołany na mecze z Maltą i Rumunią. Wykluczyła go wówczas kontuzja. No a tym razem wykluczył go z debiutu ewentualnego właśnie w reprezentacji Hiszpanii koronawirus. Co się stało? To właściwie taka troszeczkę dziwna historia, ponieważ testów Adama Traore, bo to o tego piłkarza chodzi, 24-letni skrzydłowy Wolverhampton, testy miał zrobione aż 3. Najpierw w zeszły weekend zobaczył pozytywny wynik właśnie po tym pierwszym teście. Nie pojechał w związku z tym z resztą piłkarzy do Stuttgartu na ten mecz czwartkowy z Niemcami. Natomiast podejrzewano, że ten wynik to może być, jak to często się o tym mówi, fałszywy pozytywny wynik. No więc we wtorek ponowiono ten test, no i ten wynik okazał się negatywny. A więc on wówczas dołączył do drużyny, natomiast w piątek przed tym kolejnym meczem, który ma się odbyć dzisiaj z Ukrainą, w piątek jednak przeprowadzono kolejne testy dla całej drużyny. No i ten test PCR okazało się, że wyszedł z bardzo dużą liczbą przeciwciał u piłkarza. Podobno jest to wynik, który potwierdza, że zawodnik nie zaraża, natomiast protokół UEFA mówi, że wówczas nie jest zalecany wyjazd na stadion, właśnie jeżeli wynik testu nie jest w pełni negatywny, a więc w ogóle tych przeciwciał nie pokazuje. No i w związku z tym musiał zostać wykluczony ze zgrupowania. No i debiut może do 3 razy sztuka, może kolejnym razem się uda.
No i w związku właśnie z tą wykładnią przepisów są problemy. Przez pół tygodnia tak naprawdę toczyła się dyskusja na temat tego, czy mecz Czechów ze Szkotami się odbędzie.
Tak.
Jedni i drudzy, Szkoci deklarowali, że przylatują, że grają, ale Czesi powiedzieli, nie macie po co przylatywać, bo nie gramy. I tutaj tak naprawdę kilkanaście godzin przed spotkaniem potwierdzono, że ten mecz jutro jednak się odbędzie, chyba że coś mi umknęło przez ostatnie pół godziny.
Nie. Jeżeli umknęło panu, to umknęło też mi, natomiast wydaje się, że na tę chwilę ten mecz jutrzejszy ma się odbyć. Tak, zaczęło się wszystko w środę, kiedy okazało się, że jeden z reprezentantów Czech właśnie zobaczył pozytywny wynik testu na koronawirusa. To było 2 dni przed tym piątkowym meczem wyjazdowym ze Słowacją. Przez ten wynik, ten wyjazd na Słowację reprezentacji Czech został opóźniony o 1 dzień, a więc pojechali w czwartek, a nie w środę, więc 1 dzień przed meczem zaledwie wyjechali zamiast 2. Później w piątek, kilka godzin po tym meczu wygranym 3-1 ze Słowacją, taka informacja, która zaskoczyła wszystkich. Właśnie Czesi odwołali ten poniedziałkowy mecz ze Szkocją. Nawet prezes Slavii Praga, to jeszcze nawet przed tym meczem zapowiedział, że on poprosi federację, aby zawodnicy Slavii Praga, łącznie powołanych było ich 7, żeby zwolniono ich ze zgrupowania, ponieważ prezes martwił się tym ewentualnym zagrożeniem właśnie jeśli chodzi o koronawirusa, ponieważ wówczas okazało się, że również pozytywny test zobaczył członek sztabu reprezentacji Czech. Natomiast w sobotę okazało się, że po tych rozmowach z UEFA rzecznik reprezentacji już przekazał informację, że ten mecz się jednak odbędzie. Natomiast, co ciekawe, Czesi wystawią zupełnie inną drużynę jutro niż ta, która w piątek wygrała ze Słowacją właśnie ze względu na te koronawirusowe obawy.
No ale nic to w porównaniu z tym, co wydarzyło się gdzieś tam na południowym, no na zachodzie Europy tak naprawdę. Neymar z koronawirusem. Tu musimy wziąć głębszy oddech, żeby o tym opowiedzieć.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
19 minut pozostało do godziny 18. Ostatni już set piłkarskich plotek. Anita Kobylińska i Neymar w roli głównej. Zerwali się panowie na Ibizę bodaj. Przyjechali już nie sami, z koronawirusem w towarzystwie.
Tak jest. Dziękuję za wszystkie wiadomości. Mamy się dobrze, napisał Neymar na Instagramie pod zdjęciem ze swoim synkiem. 9-letni Luka też jest chory na koronawirusa, natomiast ani Neymar, ani jego syn podobno nie mają objawów. W środę PSG poinformowało w komunikacie, że 3 zawodników klubu zachorowało na koronawirusa. W czwartek już się okazało, że tych zawodników jest 2-krotnie więcej, a więc 6. No i agencja ESPN zdradziła, o jakich zawodników chodzi, bo oczywiście kluby nadal mają opcję, mogą powiedzieć, o jakie nazwiska chodzi, mogą tego nie robić. Zazwyczaj kluby takie informacje nie przekazują. Czasami sami piłkarze w mediach społecznościowych zdradzają, że to o nich chodzi, natomiast idąc właśnie za wiadomością przekazaną przez agencję ESPN i to się później już potwierdziło, wiemy, że ta pierwsza trójka to był właśnie Neymar, Angel Di Maria i Leandro Paredes, którzy właśnie cała trójka była niedawno na wakacjach na Ibizie. Również na tych wakacjach wraz z Neymarem, z jego synkiem był też ojciec Neymara, 50 65-letni, też jest chory na koronawirusa, ale również ma się dobrze. No a ta druga trójka to Mauro Icardi, Keylor Navas i Marquinho, ale to już chyba nie była Ibiza, to już było chyba coś innego.
No i teraz pojawia się właśnie temat dostępności kontaktów piłkarzy z kibicami. Tutaj, no, powiedzmy sobie szczerze, awangardą była Polska, bo wiem, to my z 1/4 zrobiliśmy 50% wypełnionych trybun. Anglia jest bardzo ostrożna. Szwajcaria zamierza pójść jeszcze dalej. Na początek ci Anglicy. Rzeczywiście tam jest bardzo oryginalna sytuacja, bo ja pamiętam, jak to się wszystko zaczynało, kiedy Europa zamykała już granice poszczególnych państw. Między innymi u nas to był bodaj 14 dzień marca. Ja pilotowałem tę sprawę, bowiem nasze ice skaterki, czyli dziewczyny, które uprawiają łyżwiarstwo synchroniczne z Gdańska, wracały z Mistrzostw Świata z Birmingham, przylatywały tutaj do Wrocławia już w momencie, gdy przestrzeń powietrzna nad Polską była zamknięta, zatem a Anglia wciąż jeszcze otwierała się dla świata i odbywały się tam różne imprezy. Dopiero potem nagle, to była niedziela, nagle od poniedziałku stwierdzono, nie, to ten koncept nie jest trafiony, to nie jest dobry pomysł, żeby po prostu oswajać tego koronawirusa i żyć z nim, i pojawiły się restrykcje. No i w związku z tym teraz Anglia jakby odrabia te zaległości, bo była bardzo restrykcyjna, jeśli chodzi o kibiców, których po prostu na trybunach nie było.
Tak, w zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że 2,5 tysiąca kibiców pojawiło się na meczu towarzyskim Brighton z Chelsea. Tam, zdaje się, wszystko poszło dobrze. No i teraz te testy właśnie z kibicami w roli głównej przenoszone są na inne poziomy rozgrywkowe. Teraz otrzymaliśmy wiadomość taką, że dwa mecze Cambridge United, to jest drużyna akurat League Two, odbędą się już również z udziałem kibiców. Wydawało się, że raczej powinno to w drugą stronę, że najpierw gdzieś te niższe poziomy, a później Premier League, no ale tutaj tak sobie zrobili, że zaczęli z, właśnie od Premier League, a więc teraz rozszerza się to dalej. 8 września kibice mają obejrzeć, 1000 dokładnie kibiców ma obejrzeć mecz Cambridge United w pucharze EFL, a więc tym pucharze ligi dla ligi trzeciej i czwartej z drużyną do lat 21 Fulham. No a 4 dni później to już będzie mecz ligowy, pierwszy mecz ligowy z Carlisle United. Tam już podobnie jak na tym meczu towarzyskim Brighton z Chelsea zasiądzie 2,5 tysiąca kibiców.
A 2/3 stadionów, jeśli chodzi o trybuny wypełnionych przez kibiców w Szwajcarii, to już za chwilę, już w momencie, zdaje się, tam rozgrywki jeszcze się nie rozpoczęły, w momencie, gdy ruszą, no to 2/3 to tak 60 tysięcy stadion. Mhm. Tak, tak. No powiedzmy, w Szwajcarii 30 tysięcy stadion to 20 tysięcy kibiców.
Tak, są nawet większe. Tak, od 1 października dokładnie kibice będą mogli zasiąść na trybunach stadionów piłkarskich oraz aren, na których rozgrywane są mecze hokeja na lodzie, więc te dwie dyscypliny rząd wziął pod uwagę, informując w środę o swojej decyzji. No i na przykład, jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład stadion FC Basel, tam wejdzie aż 25 tysięcy kibiców na obiekt Young Boys, a więc Stade de Suisse w Bern to będzie ponad 20 tysięcy sympatyków. Także porównując to z tym, co jest do tej pory, a więc maksymalnie 1000 kibiców na tych trybunach, no to jest to faktycznie bardzo duży przeskok do tej pojemności 2/3 stadionu. Oczywiście będą obowiązywały maseczki. Ciekawe też jest to, że poza tym, że oczywiście będzie nakaz siedzenia na wyznaczonym krzesełku, to będzie zakaz kibicowania na stojąco, a więc te takie trybuny typu na przykład nasza górka, tam to nie przejdzie kibicowanie w takiej formie. Również nie będą wpuszczani kibice gości. No a za złamanie zasad grozi zakaz stadionowy, a więc raczej kibice pewnie w ich interesie będzie to, żeby tych zasad po prostu przestrzegać.
Powiem szczerze, mam wątpliwości, gdy obserwujemy to, jak integrują się kibice podczas meczów. No tutaj mamy pod ręką i na Stadionie Miejskim Arki, i na Stadionie Energia Gdańsk, gdzie gra Lechia. No rzeczywiście, jeśli chodzi o ten sektor tych najbardziej żarliwie dopingujących kibiców na tej żylecie, no to tam nie ma dystansu społecznego. Natomiast no coś z tym trzeba zrobić, bo to są także względy finansowe. Tak naprawdę kasy świecą pustkami, gdy nie ma wpływu za bilety.
Tak, zwłaszcza w takich ligach, które na przykład właśnie jak tutaj jest to przykład Szwajcarii, ta liga jest o wiele bardziej zależna od przychodów z dni meczowych niż te ligi, które dostają miliony spraw telewizyjnych, a więc Premier League, nie wiem, Liga Hiszpańska. W lidze szwajcarskiej tego nie ma. No i właśnie kluby zgłosiły federacji swoje obawy, mówiąc, że jeżeli ten zakaz obecności kibiców na trybunach potrwa zbyt długo, to po prostu niektóre z tych klubów mogą nie przetrwać. I też pewnie stąd taka decyzja, a nie inna rządu, że jednak zaufają, no i po prostu udostępnią te 2/3 pojemności. Dużo, jak na taki przeskok z 1000 do 2/3 pojemności, no ale chcemy wierzyć, że jakoś to zostało ustalone, sprawdzone i że wiedzą, co robią.
Po prostu uczymy się żyć z koronawirusem, bo nie mamy wątpliwości, że to jeszcze potrwa bardzo, bardzo długo. Sytuacja w dobie pandemii jest dynamiczna. Nagle okazuje się, że przecież mamy te rekordowe wskazania, jeśli chodzi o zachorowalność i w Hiszpanii, i we Francji. Ci Włosi jakoś się jeszcze trzymają i z pewnością te decyzje na podejmowanie na szczeblu rządowym też będą zmieniały się w zależności od tego, jak radzić będziemy sobie z koronawirusem. Anita Kobylińska radziła sobie dzisiaj z piłkarskimi plotkami, jak zwykle dobrze. Dziękuję ci bardzo.
Dziękuję.
Za 10 minut będzie godzina 18.
Radio Gdańsk. Jesteśmy blisko ciebie.